Wieczorek przy mikrofonie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cały czas gorąca kampania. Jedzie się po Lubelszczyźnie i widać coraz więcej banerów, widać coraz więcej billboardów i z tych właśnie miejsc można poznać kandydatów i kandydatki do Europarlamentu. Więc ja też nie mogę inaczej działać, tylko po prostu poznawać tych kandydatów i przedstawiać ich państwu. Dlatego dzisiaj ze mną kandydatka z Koalicji Obywatelskiej, Beata Krzewińska. Witam cię, Beata, bardzo serdecznie.
Witam
tutaj
państwa,
widzę twoje ładne
ciebie.
Zdjęcie, osobiście też jesteś. Jak to słyszałem, drodzy państwo, dzisiaj na mieście, bo obserwowałem, jak Beata pojawiła się z ulotkami ze swoją ekipą. Ładna w końcu kobieta do parlamentu. Widzisz, tak cytowali
dzisiaj
ludzie. Powiedz mi, Beata, tak ty jesteś po raz pierwszy w tych igrzyskach zwanych wyborami.
Tak.
Nie startowałaś ani do Sejmu, ani do Sejmiku.
Mam doświadczenia w startowaniu do powiatu.
O, do powiatu. No
ale
to już
było
jakieś.
To dawno.
Ale to zazwyczaj na listach, właśnie szczególnie do Europarlamentu, to są osoby, które już gdzieś tam startowały. Więc ja tak się zastanawiam, dlaczego one zazwyczaj startują, chociaż nie wiem, czy to pytanie będzie dobre dla ciebie, bo ty już jesteś w tym lepszym świecie, bo jesteś przedsiębiorcą z sukcesami, od 30 lat pomagasz rolnikom. Więc powiedz mi, Beata, czy Unia Europejska to taka nasza przepustka do lepszego świata dla nas Polaków, dla ciebie? No bo chcesz tam się znaleźć w tej Unii Europejskiej jako właśnie jedna z tych parlamentarzystek europejskich.
Uważam, że my jesteśmy już w tym dobrym świecie i do tego świata próbowaliśmy wejść od dawna i w końcu się udało. Mało tego, my przez pierwsze 10 lat przed integracją z Unią Europejską inwestowaliśmy jako kraj, jako społeczeństwo, jako Polacy w to, żeby w tym świecie się znaleźć i inwestowaliśmy własne środki, czyli środki państwowe, środki te, które wypracowaliśmy jako społeczeństwo w ramach naszych działalności gospodarczej,
rozumiem,
przedunijnej.
Tak?
Nam Unia tych pieniędzy nie dawała z jednego powodu. Dlatego, że musieliśmy przyjąć prawo unijne w jakimś zakresie, żeby przekonać państwa Unii Europejskiej, że jesteśmy, rzeczywiście chcemy być członkami tej, no jakby nie było, luksusowego sojuszu gospodarczego. Dopiero wtedy, kiedy osiągnęliśmy już duży poziom harmonizacji prawa polskiego z prawem unijnym, dopiero włączono fundusze przedakcesyjne, czyli proszę sobie wyobrazić, przez cały okres od momentu stowarzyszenia, od 91 roku, Polacy wszystko to, co robili, czyli całe przekształcenia po zmianach ustrojowych, one szły w kierunku właśnie tych regulacji i zmian, które już funkcjonowały w Unii, tak? A tamto musimy pamiętać, że to były polityki, które kształtowały się od początku lat 50., więc to był bardzo duży bagaż regulacji, zasad, polityk, które musieliśmy przyjąć w ciągu 10 lat.
Matko.
Nie mieliśmy również pewności, czy nasze państwo, które nasi mieszkańcy, którzy patrzyli na
zazdrością,
nasz okres,
na, rozumiem, tak, na tamtych?
Na razie przez okres, tak, ten przedakcesyjny, okay. Czy powiedzą tak. Więc Unia też ryzykowała w pierwszych latach, no można powiedzieć 4 latach przed akcesją jeszcze pełną, ryzykowała dając nam fundusze unijne, czy rzeczywiście będziemy dalej członkiem Unii Europejskiej.
Słuchaj, to wygląda normalnie jak umowa jakaś przeżmałżeńska i trzeba przysłowiowe powiedzieć tak, żeby było okej, drodzy państwo. Więc powiedzieliśmy to tak w 2004 roku. Dziękuję ci, że wyłożyłaś tą sytuację przed unijną. Powiedz mi tak, no, czy jednym słowem to jest lepszy świat, to się Polakom należało, jak mówił klasyk, jesteśmy w Unii Europejskiej. A teraz powiedz mi, startujesz w wyborach, dlaczego? Jakie są twoje główne powody wystartowania właśnie do Europarlamentu? Przypomnę, że startujesz z dziesiątki, jak widać na twoim zdjęciu i na ulotkach, które tu mam. I tutaj gazet mnóstwo, drodzy państwo, też jest. Wszędzie tutaj Beata. No i jakie są twoje główne powody?
Tych powodów było kilka, chociaż moja decyzja o wystartowaniu w tym wyścigu zapadła bardzo późno, ponieważ zapadła praktycznie ostatniego dnia. Wahałam się, ponieważ rzeczywiście, tak jak mówiłeś wcześniej, nie brałam udziału w tym wyścigu i w tego typu procesie. Natomiast co mnie tak nurtowało i zdopingowało do tego, żeby rzeczywiście podjąć to wyzwanie, to moja historia, moja teraźniejszość i to, co chcę zrobić w przyszłości. Moja historia od 92 roku, znów przepraszam cię, ale wrócę do kontekstu.
Wiesz, że to bardzo dawno temu,
to już
niektórzy nawet
temu.
Górale już nie pamiętają tak, tego, nie tych 90-tych lat. No,
ale chciałam tylko powiedzieć jedno zdanie, że...
Podkład historyczny musi być.
Tak, kontekst musi być, to analityka. Od 92 roku, w momencie, kiedy zostałam zatrudniona w instytucji, która zajmowała się procesem integracji Polski z Unią Europejską, każdy dzień mojej pracy zawodowej był związany z Unią Europejską. W momencie, kiedy przystąpiliśmy i staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku, już zajmowałam się tymi aspektami z innego punktu widzenia, ale dalej to była kwestia Unii Europejskiej. Od 2001 roku jestem przedsiębiorcą, który dalej zajmuje się tematyką Unii Europejskiej. Jest to w formie oczywiście funduszy unijnych. Pomagamy nie tylko rolnikom, ale pomagamy w dużej części przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania tych funduszy.
Unijnych,
tak. A to się wiąże z realizacją bardzo wielu polityk, dlatego że fundusze nie są przyznawane w sposób dowolny, tak jakby chciał tego przedsiębiorca, tylko są realizowane określone polityki unijne i trzeba je znać, żeby można było temu przedsiębiorcy rzeczywiście pomóc skutecznie w pozyskaniu środków na inwestycje, bo to, co pozyskujemy, to są inwestycje.
Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że trochę wskazujesz drogę, twoja firma i twoi współpracownicy, jeżeli rozumiem, realizują projekt i do tego projektu pozyskują rolników czy przedsiębiorców, to po prostu trochę jesteś ich drogowskazem takim, tak? Rozumiem, kierujesz, pokazujesz, bo muszą się wkomponować w jakieś projekty unijne, bo powiedziałeś, że nie mogą sobie powiedzieć, dzisiaj sobie pieniążki wezmę na koszenie trawy, oczywiście w cudzysłowie, tak? Czyli muszą to być specjalne projekty,
Powiem więcej. Zarządy firm, dla których pracujemy, a pracujemy dla nich najczęściej przez wiele lat, dlatego że od momentu, kiedy zaczynamy współpracę poprzez proces pozyskania tej dotacji, potem należy klientowi pomagać w zakresie realizacji rozliczeń i zobowiązań. Więc stajemy się takimi zdalnymi pracownikami i często zarządy przekazują nam kompetencje nadzoru i zarządzania tym procesem od strony właśnie tych zobowiązań, czyli tych polityk, tak, unijnych.
No to powiem ci, że duże zaufanie do ciebie muszą mieć firmy, jeżeli ci przekazują.
Powiem, że bardzo w tej chwili nam dopingują. Dopingują tej
rozumiem,
kompanii.
Tobie dopingują po prostu.
Dopingują tak i mojemu sztabowi.
Dobrze, to oczywiście dopingujmy. My też będziemy dopingować tobie. Oczywiście już po tym programie razem z naszymi telewidzami Idź Pod Prąd. A teraz powiedz mi, bo wyczytałem w twoich priorytetach, że twoja kampania do Europarlamentu to główny element to bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne oraz żywnościowe. Dlaczego?
No to są elementy stabilizacji i elementy dobrobytu każdego państwa. Natomiast priorytety wybrałam ze względu na jakby lokalizację, czyli na teren, z którego startujemy, z którego startuję, cały czas mówię w kontekście swojego sztabu. Otóż jesteśmy przekonani, że Lubelszczyzna i tereny wschodnie potrzebują specjalnego traktowania właśnie w obszarach tych ryzyk, które występują, czyli militarnych i gospodarczych. Jeśli chodzi o kwestię związaną z ryzykami bezpieczeństwa żywności, to raczej tutaj mamy jako Lubelszczyzna bardzo duże szanse i te szanse chcemy przedstawić 6 czerwca na konferencji, podczas której, szanowni państwo, zostaną zaprezentowane 2 skarby rolnictwa naszego regionu, z którymi planujemy, aby przyszły eurodeputowany z oczywiście koalicji 15 października, a najlepiej z Koalicji Obywatelskiej, mógł realizować te prośby w przyszłości w Parlamencie Europejskim. Oczywiście rolnicy pokładają dużą nadzieję w tym, że tym eurodeputowanym zostanę ja. W każdym bądź razie, gdyby się tak nie stało, przekażemy te wnioski innym eurodeputowanym. Powiem więcej, plan jest taki i już zostały poczynione ustalenia, że te cuda, o których będziemy mówić 6 czerwca, z nich będą przeszkoleni wszyscy eurodeputowani w kraju.
No to myślę, że eurodeputowani będą mieli dużo informacji, więc serdecznie zapraszamy do oglądania, no bo nic nie zostaje nam innego, tylko spróbować to nagrać jako telewizja Idź Pod Prąd, zobaczymy.
Zapraszamy.
Bo jeżeli mają to zobaczyć wszyscy w kraju, no to myślę, że to jest bardzo dobry moment. Ale to jeszcze musimy porozmawiać tutaj z szefami telewizji, czy będą chcieli właśnie tą konferencję nagrać.
Ale czy jeszcze możemy wrócić na chwilę do priorytetów, bo to jest bardzo ważny temat dla naszego regionu. W czasie protestów rolniczych, ponieważ zajmuję się tym sektorem rolnym, w grudniu ubiegłego roku zostały przeprowadzone określone diagnozy przez samych uczestników tych protestów, bo musimy wiedzieć, że tam nie uczestniczyli wyłącznie rolnicy, ale ci, którzy uczestniczyli, to są liderzy w branży. Rolników mamy ponad 1 200 000, prawda? Natomiast to była ta grupa powyżej 20 hektarów, ich mamy dużo, dużo mniej, to jest około 10% całej skali i to są również przedsiębiorcy. Z jednej strony można powiedzieć, że są, ich potencjał już pokazuje, że są przedsiębiorcami, ale z drugiej strony oni również prowadzą działalności gospodarcze jeszcze dodatkowo jako dywersyfikacja, tak, swoich działalności rolniczych. I oni zidentyfikowali pewien problem mówiący o tym, że zaczyna się pogarszać sytuacja gospodarcza na terenach przygranicznych w związku i są to konsekwencje wojny na Ukrainie. I w styczniu tego roku postanowiliśmy przygotować program, strategię programu, który miałby wspierać właśnie nasze tereny wschodnie. I powiem tak, ten program został przedstawiony rolnikom, został przedstawiony przedsiębiorcom, został przedstawiony największym firmom, które operują na naszym terenie i został również przedstawiony europosłance, która zajmowała się jak gdyby lobbowaniem na rzecz tego, czy wdrażaniem tego programu. Nie mamy jeszcze na dzisiaj efektów takich wymiernych, ale weszła pewna świetna rzecz, ponieważ do narracji o funduszach i do narracji i naszych posłów, i przedsiębiorców, i rolników, i instytucji publicznych przedostało się przekaz mówiący o tym, że tereny wschodnie, przygraniczne muszą mieć albo własny program, który będzie działał w zakresie tej ochrony gospodarczej, tak, tej odporności gospodarczej, będzie realizował odporność gospodarczą, albo zostanie włączony, czego ja jestem dużym zwolennikiem, w odrębne ścieżki dotacyjne w ramach istniejących programów. W ramach Krajowego Planu Odbudowy można już na dzisiaj wyodrębnić odrębną ścieżkę dla Lubelszczyzny i dla innych terenów przygranicznych, pozostałych województw. Można to zrobić w ramach Funduszy Spójności, można to zrobić w ramach Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Albo można odłożyć w czasie, nie wiem, czy to jest dla nas korzystne, i dopiero w przyszłej perspektywie finansowej zastanowić się albo nad nowym programem, albo nad włożeniem w każdy program odrębnej grupy dotacyjnej, z której korzystałaby Lubelszczyzna.
Ja myślę, że to jest bardzo długi temat i moglibyśmy o tym rozmawiać, ale chyba programu by nam zabrakło, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Rozumiem, że to rozwinięcie będzie podczas konferencji 6
tak,
czerwca.
Też.
Dobrze, porozmawiajmy dalej o tym, jak byś chciała, jakbyś została posłanką, zająć się chociażby trochę innym tematem niż rolnictwo, bo takim tematem, który nurtuje na pewno społeczeństwo i na pewno ważne jest dla Europy, to jest ochrona środowiska. Co widzisz w tym zakresie, jak mogłabyś się pomóc i czy w ogóle to jest zakres, który ciebie interesuje i widziałabyś tutaj swoje działania?
Oczywiście tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii to są tematy, które poruszają wszyscy, prawda? Natomiast to są rzeczy, które wpływają na koszty w przedsiębiorstwach, wpływają na koszty w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, więc my musimy pracować na rzecz różnego rodzaju rozwiązań, które w przyszłości dadzą nam nową energię, czyli dadzą nam taką energię, która nas uodporni od konieczności korzystania z energii ze strony wschodu. Tych inicjatyw może być dużo. W tej chwili bardzo znaczący jest też nacisk na przykład na zagospodarowanie biomasy. Mamy elementy związane z atomem, o to często też nas pytają podczas spotkania. Ale to już jest temat, który został podjęty przez Koalicję Obywatelską.
Chyba kwestia biomasy to jest bardziej tutaj. Ale mnie interesuje nie tylko energia odnawialna, ale generalnie trujemy naszą rzeczywistość, trujemy nasze środowisko. Czy tutaj widzisz jakąś rolę jako przyszła eurodeputowana w wsparciu tych działań, które mogłyby temu zapobiec? Ostatnio nawet protesty w Europie są przy różnych zjazdach. Czy tu byś widziała rolę, czy Europarlament
mówimy o Zielonym Ładzie w tej chwili?
Nie, mówimy o Zielonym Ładzie, bo jeżeli chcemy o tym rozmawiać, to musielibyśmy bardzo jakby uderzyć w to, co źle zrobił PiS, a chyba tu nie chodzi o to, żeby rozmawiać na temat, co było, tylko chciałbym z tobą rozmawiać na temat, co będzie, bo wcześniej nie byłaś eurodeputowaną. Czyli generalnie, czy widziałabyś swoje działania związane z tym, żeby nie tylko energia odnawialna, ale też, żeby chronić powietrze, wodę. To są takie działania, które myślę, że też warto podjąć. Te kwestie.
Jeśli chodzi o ochronę wód i ochronę, bo ona się wiąże tutaj z ochroną gleby, dlatego że to, co stosujemy w zakresie zabiegów agrotechnicznych. Niemniej jednak właśnie to, co przedstawimy 6, jest rozwiązaniem dla tego typu tematów.
Również, tak. Czyli również dla naszej Lubelszczyzny, ze względu na bardzo małe zasoby wodne, tak? tutaj.
Jeśli chodzi o wodę, też będziecie państwo bardzo zaskoczeni tym, co mają do przedstawienia rolnicy i jakimi dysponują danymi i mapami w tym zakresie. Natomiast istnieją możliwości agrotechniczne i to jest właśnie to nasze rozwiązanie, które powodują, że mamy dosyć duże oszczędności w zakresie stosowania pestycydów, stosowania również paliw przy prowadzeniu upraw rolnych. I to są tematy właśnie związane z ochroną środowiska i tak jak mówię, też tym elementem Zielonego Ładu. Czyli chodzi o taką rzecz, że na terenie Europy istnieje bardzo wiele inicjatyw, które są niezidentyfikowane. One działają jako odrębne pomysły grup różnych, które działają na rzecz środowiska i to jest naszym celem, żeby identyfikować je, próbować promować poprzez właśnie dofinansowanie funduszami, żeby one wchodziły w życie gospodarstw i w życie przedsiębiorców.
Czyli nabierzamy problem, problem, szukamy rozwiązania i szukamy środków.
Raczej myślała, zupełnie odwrotnie. Tak? Chodziłoby o to, żeby najpierw zidentyfikować wszystkie te inicjatywy w 27 krajach, zrobić ich katalog, ustalić, które są warte do dofinansowania, wymagają dofinansowania i przedstawić na forum ogólnounijnym. I to by pozwalało na promocję tych inicjatyw. Niekoniecznie musimy poprzez działania urzędników narzucać rozwiązania, bo wiele rozwiązań jest już stosowanych, ale one są stosowane na niewielką skalę, ale są niezwykle cenne.
Dobrze. Powiedz mi tak, czy jednym słowem, jeżeli chcesz tak identyfikować wszystkie problemy, jeżeli chodzi o różne kraje, czy jesteś za tym, żeby wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego, tak? Żeby ten Parlament Europejski, demokracja w Unii Europejskiej to była takim priorytetem, żeby to było duże wsparcie nie tylko dla finansowe, ale też intelektualne, rozumiem, i w różnych rozwiązaniach, tak?
Tutaj jest wiele aspektów. Pierwszy aspekt, który świetnie zdiagnozowałeś i go poruszyłeś, to jest rzeczywiście temat związany z tym, że w Europarlamencie powinny zasiadać osoby, które mają doświadczenie i osoby, które mają, można powiedzieć, taką wiedzę...
Wiedzę i kompetencje, chcesz powiedzieć,
nie,
tak?
Ale taką wiedzę... Chodziło mi raczej o wiele łańcuchów, czyli my mamy często do czynienia, co obserwujemy w naszym też parlamencie czy w pracach komisji parlamentarnych, że zatrzymujemy się na pewnym ogniwie. Natomiast życie jest bardziej skomplikowane, a szczególnie prace w Parlamencie Europejskim, czyli trzeba znać cały proces od podstawowej jednostki aż do końca ostatniego, powiedzmy, łańcucha rynkowego, żeby można było się odnieść do czyli można rozwiązać problem. Podam to na swoim przykładzie. Ja pracuję z rolnikami, z przedsiębiorcami i z logistyką, więc pracuję ze wszystkimi łańcuchami. Rozmawiam wielokrotnie w ciągu dnia z każdym z nich. Ja widzę te problemy, nie skupiam się tylko na problemie jednego ogniwa, bo nie da się rozwiązać tego podstawowego problemu, czyli tego podstawowego ogniwa, jeżeli nie mamy wiedzy, jak działają następne, jaki jest końcowy efekt rynkowy określonych działań. I to powoduje, że jeżeli ma się tak dużą wiedzę w Parlamencie Europejskim, można być skutecznym w rozwiązywaniu problemów, bo przychodzi się z konkretnymi inicjatywami.
Czy jednym słowem uważasz, że do Europarlamentu nie powinni iść spadochroniarze typu panowie chociażby, którzy ostatnio byli skazani, pan Obajtek i tym podobne osoby, bo po prostu ich wiedza jest zbyt mała, żeby ogarnąć to, co powinno się zrobić w Unii Europejskiej, tak?
Powiem więcej, no przecież Unia stworzyła z inicjatywy Sarkozy'ego grupę mędrców.
No właśnie,
to jest, do to
których,
pokazuje,
jak tutaj nasi realizatorzy i wydawcy pokazują, na pewno nie należy pan, który, o właśnie, chodzi o dwóch panów, którzy, jeden z nich z Lubelszczyzny startuje, jest swoim konkurentem, więc widzę jego billboardy, więc ja myślę, że no, to nie jest właściwa osoba, żeby się dostała stanowczo, jak nasi telewidzowie będą wybierali, to będą wybierali ciebie niż pana. Ja nie wiem, pan Wąsik chyba, bo nawet spróbuję nie zapamiętać jego nazwiska, bo to jest takie
wielu mieszkańców Lubelszczyzny nie będzie upatrywało mędrca, tak, w jednym czy w drugim kandydacie.
I bardzo się cieszę, więc mamy większe szanse. Przypomnę, drodzy państwo, że z Lubelszczyzny na tą chwilę liczymy na 2 mandaty. Możemy mieć 3, ale to w zależności od tego, jak będzie frekwencja, bo niestety ten trzeci mandat jest przechodni. Więc trzymamy kciuki za kandydatów z naszego województwa, żeby dobre zrobili wyniki, żeby te mandaty 3 były, z czego może jeden, Beata, będzie dla ciebie. Ale to moje takie podsumowanie to nie jest koniec jeszcze rozmowy. Jeszcze cię przepytam trochę, żeby było jasne. Powiedz mi tak, ja jeszcze chciałbym usłyszeć twoje zdanie, bo często widać, szczególnie teraz po wizycie na przykład naszych panów polityków z prawicy w Hiszpanii, że praca między różnymi członkami Unii Europejskiej nie zawsze układa się właściwie i są takie państwa czy szefowie państw, którzy ciągną w drugą stronę, tak? Chociażby Węgry czy inne, nie daj Boże, osoby, które by się dostały do parlamentu, jak pani Le Pen, ale jak ty na to patrzysz? Czy ta współpraca między państwami powinna być silna i jak widzisz rolę Polski? Bo przez te 8 lat, no to rola naszego rządu była bardzo słaba. Przypomnę głosowanie chociażby 23 chyba do 1 za Donaldem Tuskiem, kiedy 1 to była Polska, która była przeciwna, czyli działała zupełnie w drugą stronę. Jakie jest twoje zdanie, żeby nie przedłużać pytania, czy uważasz, że państwa Unii Europejskiej powinny współpracować ze sobą i powinny ciągnąć w jednym kierunku i czy Polska powinna być jednym z liderów?
Mamy Radę Europejską, która nadaje kierunki rozwoju i pracy parlamentu, też sugerując to dla Parlamentu Europejskiego, tak? Czyli mamy ustalane gdyby polityki i najważniejsze priorytety w Unii Europejskiej. I ważne jest, żeby na tym poziomie one odbywały się w sposób bardzo partnerski, czyli żeby następowały zgody co do kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście na poziomie, na innych poziomach mogą następować starcia pomiędzy państwami, bo są różne interesy. My mamy inne problemy niż występują w innych częściach Unii Europejskiej. Natomiast sprawy dotyczące Węgier czy państw, w których nam pojawiają się zjawiska, procesy związane z schodzeniem ze ścieżki praworządności, czy kwestie dotyczące wzrastających populizmów, ale chyba taki najgorszy, który jest również powodem, dla którego startuje do Europarlamentu, to jest fakt pogarszających się nastrojów społeczeństwa w zakresie popierania Unii Europejskiej. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze 2 lata temu ponad 90% Polaków było zadowolonych z naszej obecności w Unii Europejskiej. Natomiast po 2 latach działania sił antyunijnych i tego paliwa politycznego, które zasila działania naszej obecnej opozycji, spadek tego poparcia dla Unii Europejskiej jest znaczny, bo z ponad 90 spadło do 77. I my mamy poprzez zachowania tych liderów w różnych państwach po prostu ludzi, którzy zaczynają nie wierzyć w Unię, tak? Albo występować przeciwko tej inicjatywie.
Ale jakie jest twoje zdanie? Powiedz mi, czy ty uważasz, że powinny się państwa konsolidować i jednak ta Unia powinna eliminować ze swoich szeregów kraje, które albo izolować, które działają zadają na jej szkodę, tak jak
trzeba pamiętać,
gry.
Że my mamy w tych państwach również część społeczeństwa, które popiera Unię Europejską. My nie chcemy ich tracić i również patrzymy na pewne procesy, czy te procesy będą szły w jednym kierunku, czy w drugim.
Czy jednym słowem
jeszcze
edukować,
nie
tak? Czyli edukować, jeszcze raz edukować.
I to
tak?
Jest, wiesz, w tej chwili strzeliłeś w dychę. Tak jak moja dycha, to w tym momencie strzeliłeś w tą dychę. Podczas, przed integracją z Unią Europejską najważniejszą rzeczą była promocja, czyli przekazywanie, edukowanie, może w ten sposób, tak jak to użyłeś, edukowanie społeczeństw, czym Unia jest, jakie są korzyści, jakie są też słabości, ale w jakim kierunku dążymy i czego chcemy. I w momencie, kiedy przyjęto 10 państw, te programy zniknęły i zniknęły procesy edukacyjne z każdego poziomu. Mieliśmy do czynienia z czymś takim, że nawet urzędnicy, którzy pracowali przed akcesją, mieli obowiązek promowania Unii Europejskiej. Przecież to jest organizacja, która w świecie się nie powtarza. My nie mamy żadnego innego odpowiednika. To jest w tej chwili ideotyp w świecie, który funkcjonuje. Oczywiście ze swoimi bolączkami, bo nie ma ideału żadnego.
No nie, to tak jak
ale
wśród ludzi
jest...
też nie ma ideału. Każdy
oczywiście,
ma swoje
oczywiście, ani w rodzinie,
każdy...
ani w małżeństwach i tak dalej.
Czyli jednym słowem, jesteś za edukacją, nie eliminacją. Jednym tak. Słowem, tak, jeszcze odpowiedz
mi na
pytanie.
Może zmiany się dokonają.
Czy Polska twoim zdaniem powinna być liderem? Czy to powinien być... Polska powinna być krajem, która obok Niemiec, Francji będzie tym krajem dominującym, który będzie jakby nakreślał ścieżkę rozwoju Unii Europejskiej.
Unia Europejska w tej chwili będzie przygotowywała się do integracji z Ukrainą. My tego nie możemy odmówić Ukrainie. W związku z bliskością, w związku z tym, że jesteśmy tym regionem bliskim i kulturowo, i gospodarczo, i graniczymy, będziemy odgrywać bardzo dużą rolę. No i głównie ze względu na to, że tutaj odbywa się pomoc, stąd odbywa się pomoc humanitarna i stąd się również odbywa pomoc militarna. I dzisiaj wszyscy będą na nas patrzyli, się z nami liczyli, dlatego że my będziemy rzecznikiem tych wszystkich zmian, które się będą dokonywały w Unii w związku z integracją z
Ukrainą. Czyli jednym słowem uważa, że Polska powinna być liderem tych
jednym
zmian.
Z liderów.
Jednym z,
jednych z liderów.
Mhm. Beata, czego ci życzyć na koniec? Kampania jest dosyć ciężka. Wiem, że jest stresująca i nie zawsze człowiek wytrzymuje te emocje. Czego ci życzyć tak, żeby pozytywnie i żebyś była zadowolona ze swojej kampanii? Tak jakbym miał w trzech punktach. Proszę bardzo. Pierwszy.
Rzeczywiście zdrowia.
Raz,
tak?
Dalej, dwa. Uśmiechu, bo już masz, a uśmiech łamie
tak.
wszystkie jakby negatywne rzeczy.
Przyjaznych wyborców, bo dobrze. Rzeczywiście pracujemy w trudnym terenie, ale staramy się wszystkie poglądy szanować i przyjmować i staramy się rozmawiać też z uśmiechem.
Czyli jednym słowem
ale trzeci chyba poproszę
wszystko.
Ciebie.
Aha, mnie
poproszę, żebyś powiedział,
to ja
oceniając
to
mnie
ja
z boku
ci,
i moją
ja
kampanię.
To ja ci powiem, po pierwsze tak, masz ode mnie prezent, żebyś w momentach dużego stresu się relaksowała przy dobrej muzyce. To jest jedna rzecz. Jak będziesz rano się budziła i nie miała siły na dalsze działanie, to masz sobie, proszę, zrób kawę w wieczorku przy mikrofonie,
dziękuję
żeby ci bardziej, bardziej smakowała. A jak będzie zdenerwowana, to nakrzycz na tego pana, który jest tutaj z drugiej strony. I moim gościem, drodzy państwo, była Beata Krzywicka, która jest... Przepraszam na emocje, Krzewińska, Beata
Dychę.
Krzywicka, która jest w dychę, która była gościem wieczorka przy mikrofonie. Beata, dziękuję ci bardzo.
Bardzo ci dziękuję, Marku.
I mam nadzieję, że kawa będzie smakowała, bo ani kropelki nie wypijaj przez cały program, więc generalnie mam nadzieję, że zrobisz to po programie.
Dziękuję bardzo, na pewno.
Życzę powodzenia i wygranej. Drodzy państwo, to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie, a tradycyjnie się z państwem żegnam, Marek Wieczorek. Do widzenia.